Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat pseudoprzyjaźni polsko-radzieckiej. Ostatnio się wspólnie denerwowaliśmy przy przykładach zakłamywania historii niewygodnych dla tejże tezy o przyjaźni. Dziś będzie chyba mniej smutno, choć też dosyć gorzko, bo przyjrzymy się całym modelom wklejanym na nasz grunt z sowieckiej Rosji. Jak reagowali na to zwykli ludzie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Skoro, jak twierdziła propaganda w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wszystko jest najlepsze na świecie, to czemu by nie przenieść do bratniej Polski gotowych rozwiązań? Choćby politycznych i tak wzorem radzieckim. W Konstytucji Lipcowej z 1952 roku, w którą, a jakże ingerował Stalin, nie znajdziemy już urzędu prezydenta. Teraz miał być zamiast tego kolektyw w postaci Rady Państwa, jak w Związku Radzieckim. Wzorem sowieckiego Wielkiego Brata stawiano też na przemysł ciężki i wydobywczy, co w sumie ciekawe, bo było go u nas co nieco i przed wojną, ale Sowieci rozkradli go i wywieźli, kiedy przetaczali się przez nasze ziemie w 1944 i w latach kolejnych. Teraz w każdym razie kładziono na niego duży akcent, ale jedynie w wymiarze państwowym. Działalność prywatna w lwiej części sektorów była niedopuszczalna. Podobnie kolektywizować planowano rolnictwo, choć nie udało się w pełni. Kolejnym modelem przeniesionym jeden do jednego ze Związku Radzieckiego były święta. Rocznica rewolucji czy powstania Armii Czerwonej, ale szczególną kategorią były imprezy związane z kolejną kalką ze wschodu, z kultem jednostki Stalina. O samym tym zjawisku już jakiś czas temu wspominałem, ale warto przypomnieć, że przed 70. urodzinami Juska wydano odpowiednią broszurę ze spisem wierszy i pieśni mile widzianych na obchodach urodzin tego wąsatego psychopaty. Oczywiście te ostatnie słowa tam nie padły. Nie wspomniałem jednak chyba o tym, że z naszego kraju ruszył dla Stalina nie jeden, nie dwa, a cały pociąg prezentów, bo Polacy kochali Stalina i Związek Radziecki, prawda? Nie, przeciwnie. Jedni głośniej, a inni ciszej, ale jednego i drugiego nienawidzili i bali się, co jeszcze przyniesie ta wymuszona przyjaźń. Powszechną obawą było to, że nie tylko Polska uzależni się kompletnie od ZSRR, stanie się frontem w wojnie z Zachodem, ale przede wszystkim, że wejdzie w skład sojuszu jako 17. Radziecka Republika. Potężną panikę wywołało wprowadzenie wymiany pieniędzy. Podniosły się głosy, że nową walutą będzie rubel. Z kolei w roku kolejnym, kiedy gruchnęła informacja o wymianie pewnych terytoriów granicznych między Polską a Związkiem Radzieckim, to mieszkańcy terenów, które miały się od tej pory znaleźć w granicach Wielkiego Brata, przekonani, że lada moment zaczną ich wywozić za Ural, zaczęli niszczyć swój dobytek, a nawet zabijać swoje zwierzęta. To dobrze pokazuje, jakim zaufaniem darzono kamratów ze wschodu i jak wierzono w to, że wszystko tam na wschodzie jest lepsze. Polacy nie czuli się bezpiecznie, mając w perspektywie sowiecką opiekę, co skutkowało kolejnymi plotkami, choćby w kontekście Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który miał być symbolem przyjaźni, choć w praktyce był stemplem władzy, mówiącym: jesteście pod naszym butem. Wielu mieszkańców stolicy wierzyło też jednak w to, że w pałacu mieści się gigantyczna stacja nasłuchowa, ewentualnie centrum operacyjne radzieckich służb, bo radzieccy przyjaciele wcale nie są tak przyjaźnie nastawieni, jak twierdziło choćby Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej założone w Lublinie już w listopadzie 1944 roku i oczywiście w myśl oficjalnej narracji była to inicjatywa oddolna, podobnie jak oddolne miał być PKWN i cały polski ruch proradziecki. Ale o tym ciekawym przedsięwzięciu, jakim bez wątpienia było Towarzystwo Przyjaźni, opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.